Laudetur Jesus Christus, tu Radio Watykańskie. 21 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Gościem naszego programu będzie dziś dr Ewa Kucharska, dyrektor Centrum Medycznego Wadimet. W ubiegłą sobotę gościła ona w Rzymie na sympozjum z okazji ogłoszenia świętego Józefa Pelczara patronem papieskiego kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie. Mówiła tam o eutanazji i o tym też będzie z nią rozmawiać w naszym programie Beata Zajączkowska. Na zakończenie nadamy komentarz Europejski Radia Watykańskiego, a zaczynamy od aktualności. Zapraszamy. Benedykt XVI poświęcił dwa żywe baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Tradycyjny obrząd odbywa się zawsze w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki. Najpierw zwierzęta trafiają do bazyliki pod wezwaniem tej męczennicy, a stamtąd po symbolicznym złożeniu ich na ołtarzu świętej Agnieszki do kaplicy watykańskiej Urbana VIII. Okrywane są tradycyjnie dwiema pelerynkami. Jedna ma kolor czerwony, co oznacza męczeństwo, a druga biała, symbolizuje dziewictwo.
Sam obrzęd pobłogosławienia i przyjęcia przez Ojca Świętego baranków sięga co najmniej początków XVI wieku. Nawiązuje on do dawnej legendy o świętej Agnieszce, która po śmierci miała ukazać się swym rodzicom, modlącym się nad jej grobem, otoczona chórem dziewic i trzymając w ramionach czystego baranka.
W Wielkim Tygodniu zwierzęta zostaną ostrzyżone, a w zakładzie tradycyjnego rękodzielnictwa w Maceracie z ich wełny zostaną utkane paliusze. Są to wąskie stuły, na które naszytych zostanie 6 czarnych krzyży z jedwabiu. Paliusz jest insygnium metropolity i znakiem jego szczególnego związku z biskupem Rzymu. Benedykt XVI przekaże je nowym metropolitom w uroczystość apostołów Piotra i Pawła.
Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Ewa Kucharska, reumatolog, dyrektor Centrum Medycznego Wadimed z Krakowa. Witam serdecznie.
Witam, kłaniam się pięknie.
Pani doktor, ja osobiście muszę powiedzieć, że byłam wstrząśnięta ostatnim przypadkiem, który wydarzył się w Belgii, a mianowicie eutanazją dwóch braci, bliźniaków, tylko i wyłącznie dlatego, że tracili wzrok. Mówię o tym dlatego, że chciałabym z panią porozmawiać o eutanazji. Czy to, co się wydarzyło w Belgii, to jest kolejny krok ku temu, że no już nie będzie żadnych granic, jeśli chodzi właśnie o zabijanie ludzi, że ku temu właśnie idzie nasze społeczeństwo?
Właśnie, to jest ogromny problem, bo z jednej strony ciągła walka o przedłużenie życia ludzkiego, ciągła walka o poprawę jakości tego życia, a z drugiej zaś strony działanie bardzo aktywne i mobilizacja sił dążących do legalizacji eutanazji. Widać wyraźnie, że niestety ta granica pomiędzy chęcią życia i promowania tego życia, a śmiercią, chęcią eutanazji, coraz bardziej się zaciera. I właśnie z jednej strony proeutaniści, którzy uważają, że odmówienie eutanazji pacjentowi, który cierpi, który właściwie jest bez wyjścia, który jest nieuleczalnie chory, to działanie wbrew człowiekowi. Uważają, że my, lekarze, postępujący zgodnie z przysięgą Hipokratesa, którzy powinniśmy do końca walczyć o życie człowieka, postępujemy niemoralnie, gdyż pozwalamy temu pacjentowi cierpieć i chociaż staramy się to cierpienie w jakiś sposób cały czas pomniejszać, to uważają oni, że i tak postępujemy niemoralnie. Zaś z drugiej strony witaliści, którzy dążą do walki do ostatniej chwili. I tu rodzi się pytanie, refleksja, jaka to jest ta ostatnia chwila? Kiedy odłączyć respirator? Kiedy nie wykonywać procedur, które tak naprawdę nic nie dają temu pacjentowi? I oczywiście nie odmawiając tych zwykłych procedur podtrzymujących życie. Więc jest to ogromny problem i dlatego my lekarze ciągle stajemy na takiej granicy. Dotykamy tego na co dzień, spotykając się z wieloma problemami, gdyż przyczyn eutanazji jest wiele. Jedną z tych przyczyn to właśnie chęć skrócenia bólu, cierpienia, ale również nie wolno nam zapominać o czynniku ekonomicznym, no i w końcu o dekalogu, który nas zobowiązuje do promowania życia.
Pani doktor, ale o ile, w jaki sposób, jeżeli możemy zrozumieć to, że ktoś chce umrzeć, bo cierpi, bo jest nieuleczalnie chory. Ja wrócę znowu do tego przypadku z Belgii. Ci mężczyźni tracili tylko i wyłącznie wzrok. To każdy z nas może znaleźć coś takiego, że sobie powie, no ja już nie chcę żyć.
No właśnie.
Te granice...
Właśnie i to jest tutaj to, co pani powiedziała. Każdy z nas może znaleźć sobie coś, co powie, że nie chce żyć. I tutaj ta granica. Tu jest właśnie ten problem jakości życia. Dla jednego utrata wzroku to już właściwie koniec, brak sensu życia, bo ja widzę gorzej, ja nie widzę, czy choćby to, że na przykład pogorszył się mój wygląd zewnętrzny na skutek wypadku, nie jestem już taka piękna, jak byłam poprzednio, to mobilizuje mnie do tego, ażeby powiedzieć, że nie chcę żyć. A z drugiej strony osoba, która cierpi, która naprawdę skazana jest na śmierć, walczy do końca o to życie. Jakość życia, tu i teraz. Jakość jako czynnik niewspółmierny i niewymierny. I trudno jest, bo jest to czynnik i taki miernik niewymierzalny. Dla jednego ta właśnie jakość życia i pogorszenie tej jakości to, że nie dosłyszę, bądź jestem brzydsza, może nie tak jak poprzednio piękna, a dla drugiego to, że nie mam nóg, nie mam rąk, że posługuję się tylko ustami, mimo to pojmuję tą jakość życia inaczej i czuję się świetnie. Mimo, że nie mogę się poruszać, to mogę służyć w inny sposób drugiemu człowiekowi. I tu jest problem. Problem właśnie polega na tym, że każdy z nas bardzo indywidualnie podchodzi do tej jakości życia i to może być, to co pani powiedziała, pewnym przyzwoleniem, furtką na legalizację eutanazji. Tu jest ten właśnie główny problem, gdzie jest granica i na co my możemy pozwalać, a na co nie.
Czyli jakość życia też jako sens życia, który my widzimy, prawda?
Właśnie. Pytamy często o ten sens życia. Niejednokrotnie moi pacjenci, dowiadując się ode mnie, że niestety jest pan, pani nieuleczalnie chora, istnieją pewne procedury, które wydłużą życie, ale nie ma jeszcze takich procedur i takich środków, które wyleczą panią. I wtedy pytanie, jaki jest sens mojego życia? I tak naprawdę, czy to warto jeszcze, ażeby stosując te procedury, narażać się na cierpienie i obarczać kosztami siebie, rodzinę, społeczeństwo? A znowu powrót do czynnika ekonomicznego i do tych kosztów, do tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce. I to liczenie kosztów, liczenie procedur wysokokosztochłonnych, no niestety jest niejednokrotnie czynnikiem decydującym.
Czyli to właśnie też wpływa na język debaty chyba o eutanazji, prawda? Bo człowiek stary, chory, jest niepotrzebny, jest nieużyteczny, jest nieproduktywny. W czasach kryzysu no jest ciężarem.
Tak, jest ciężarem, tym bardziej, że w tej chwili absolutnie zmieniły się uwarunkowania w społeczeństwie, gdyż przybywa ciągle ludzi starszych. Nawet ten rok 2012 na 2013 jest rokiem ludzi starych. Stąd też my bardzo dużo poświęcamy czasu geriatrii, poświęcamy dużo czasu człowiekowi staremu, chorobom, które wówczas najczęściej występują, choćby takim jak właśnie osteoporoza, osteodystrofia, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie. I wracamy do eutanazji. Dlaczego? Bo z jednej strony człowiek i społeczeństwo starzeje się, z drugiej strony ogromny niż demograficzny, z trzeciej strony zapaść wynikająca z ograniczeń finansowych, budżetu, no i w końcu ta moralność i etyka. My jako lekarze, przysięga Hipokratesa, etyka, moralność, a z drugiej strony właśnie liczenie kosztów i zwracanie uwagi na wolę pacjenta.
Pani doktor, czy w swojej praktyce właśnie pracy medycznej jako lekarza spotkała się pani z kimś, kto świadomie prosił o to, że chce umrzeć, o eutanazję?
Tak, miałam dwukrotnie do czynienia z taką sytuacją. Raz była to piękna młoda dziewczyna, która dowiedziała się, że ma przerzuty do kręgosłupa. Nie wiedziała i nie był zdiagnozowany wcześniej nowotwór wyjściowy. Piękna młoda kobieta, która nie chciała narażać się na leczenie, zdawała sobie sprawę z konsekwencji chemioterapii, radioterapii, które ją czekały i uważała, że tak naprawdę nic to nie daje, więc należy po prostu skończyć, nie narażać siebie, nie narażać jej przyjaciela, który ją bardzo kochał. I to był dla mnie taki moment wstrząsający, bo właściwie już na tej pierwszej wizycie ona wyraziła wolę prosząc o eutanazję. Zaś drugi przypadek to był człowiek bardzo inteligentny, wykładowca, naukowiec, który stwierdził, że właściwie w tym momencie on prosi o tę eutanazję, gdyż chciałby umrzeć w pewnym komforcie, w takim, jakim żył. Uważał, że to, że on pisze, że on tworzy, że on wykłada, będzie dla niego takim komfortem, że w pewnym dniu tak naprawdę, będąc świadomy jeszcze i mając jakąś dobrą jakość życia, zakończy to życie. Nie chce, ażeby inni patrzyli na jego cierpienie, na ból i pomniejszali jego, jak sam nazwał, wysokość i jakość tego, co robił. Więc oba te przypadki bardzo zapadły w mojej myśli. Niejednokrotnie przecież jako lekarz stwierdzałam zgon. Niejednokrotnie byłam przy śmierci różnych pacjentów, którzy bardzo różnie reagowali, ale zawsze należy podkreślić fakt, że bycie drugiej osoby i towarzyszenie komuś do końca jest dla tej osoby niezwykle istotne i ważne. I również towarzyszenie cierpieniu i towarzyszenie człowiekowi we wszystkich krokach tej jego bardzo trudnej drabiny, po której postępuje. A również wydaje mi się, że takie holistyczne potraktowanie pacjenta przy tej pierwszej rozmowie i zwrócenie uwagi nie tylko na jego ciało i chorobę tego ciała, ale również i na duszę jest niezwykle ważne, bo każdy potrzebuje, ażeby ta wiadomość dostarczona mu i wyartykułowana była wyartykułowana w inny sposób. Jeden chce, ażeby powiedzieć mu wprost, otwarcie, a drugi potrzebuje tego takiego troszeczkę innego języka, bardziej delikatnego. I niejednokrotnie zarówno jeden, jak i drugi sposób może okazać się skuteczny, a często dyskutując z tym pacjentem, on zmienia zdanie. On jednak w trakcie tej dyskusji dochodzi do wniosku, że mimo bólu, mimo cierpienia jest sens tego życia, bo może właśnie ten ból, cierpienie i cała ta droga będzie dla niego możliwością podsumowania tego swojego życia i wyciągnięcia wniosków, które jeśli on sam nie wykorzysta, to może ktoś z najbliższych, patrząc na to, poprawi pewne błędy, które czynił.
Czyli właśnie ta troska, ta obecność, możemy powiedzieć, przy drugim człowieku, przy człowieku chorym i starszym, to jest właśnie to takie antidotum na tą ideologię promowaną przez współczesne społeczeństwo proeutanazyjną. Ideologię, która także w Polsce znajduje coraz większe poparcie. Badania CBOS-u z tego roku mówią, że 43% Polaków mówi tak, eutanazji, jest to bardzo dużo.
Tak, ma pani redaktor absolutną rację. My w naszym centrum również w roku 2012 przeprowadziliśmy badanie, ankietowaliśmy 250 pacjentów w różnym wieku i widać było, no, wnioski jednak absolutnie przemawiające, że ilość osób proeutanatycznie myślących troszeczkę nam się zwiększyła. Ale co ciekawe, szczególnie ludzie młodzi opowiadali się za eutanazją. Zaś ludzie starsi, tutaj ten procent ludzi starszych, którzy przedtem opowiadali się tak za eutanazją, zmniejszyła się. Zaś generalnie wzrosła liczba osób młodych, którzy chcieliby zalegalizować eutanazję. My podsumowaliśmy te wyniki i tak doszliśmy do takiej konkluzji, która była dla nas bardzo, powiedziałam, optymistyczna, że generalnie, bo porównaliśmy to badanie z badaniem, które robiliśmy w 2010 roku i w naszym badaniu ilość przypadków mówiących tak za eutanazją jest mniejsza generalnie, aniżeli wśród naszych pacjentów, aniżeli w roku 2010. Natomiast wyraźnie przesunęły nam się te procenty i granice ludzi mówiących tak, młodych i ludzi starszych. Widać wyraźnie, że ludzie, którzy uczęszczają do kościoła, którzy w jakiś tam sposób uczestniczą w życiu chrześcijańskim, są katolikami, raczej jednak mówią nie. Zaś osoby, dla których wiara jest rzeczą obojętną, u których ten sens życia inaczej się jawi, mówią tak eutanazji. I to, co pani zauważyła, bardzo szerokie dyskusje i stąd też to antidotum, towarzyszenie człowiekowi starszemu w jego cierpieniu, chorobie, stworzenie mu odpowiednich warunków, stąd też te hospicja, domy opieki, opieka paliatywna. To, co my promujemy i co staramy się pokazać społeczeństwu, że jednak można do końca przeżyć w jakimś komforcie, mając wysoką jakość życia. I to jest to antidotum właśnie na to promowanie eutanazji w polskim społeczeństwie, no i w ogóle w świecie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Z dr Ewą Kucharską rozmawiała Beata Zajączkowska.
Komentarz Europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Romilda Ferruto, kierownik sekcji francuskiej.
Les radios chrétiennes ont-elles encore leur place aujourd'hui en Europe?
Można zadać sobie pytanie, czy chrześcijańskie rozgłośnie odgrywają wciąż w tym medialnym wirze spowodowanym niesamowitym rozwojem internetu i portali społecznościowych ważną rolę w Europie? Bez wątpienia takie pytanie co jakiś czas powinni sobie zadawać członkowie Europejskiej Konferencji Rozgłośni Chrześcijańskich. Konferencja, która została założona w 1994 roku w zupełnie innym kontekście społecznym, przygotowuje się do swego dorocznego spotkania. Odbędzie się ono 24 stycznia, w dzień liturgicznego wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W takim kraju jak Francja, gdzie sondaże w oparciu o zebrane dane ustawicznie ogłaszają nieuchronną jej dechrystianizację, chrześcijańskie rozgłośnie radiowe działają w poczuciu utraty autorytetu wobec ustawicznie zachodzących zmian. Wierzący, czujący się zmarginalizowani i ignorowani, znajdują czasem więcej pociechy w innych środowiskach, starannie przez nich wybieranych, z którymi mogą się identyfikować i wymieniać tam poglądy z osobami myślącymi podobnie. Oczywistym jest, że dla tych rozgłośni głównym celem nie jest przypodobanie się słuchaczom, ale przekazywanie jasnej chrześcijańskiej koncepcji życia. Ale jak potwierdzić własną tożsamość, jak starać się być w pierwszej linii ewangelizacji w świecie, gdzie panuje bezwzględna konkurencja dająca wszystkim iluzję dostępu do świata bardziej otwartego i pełnego łaski uzdalniającej do dzielenia się z innymi? Nie jest to proste, by w tak zmieniającym się świecie zachować własną tożsamość i spójność. Pomimo tego, tak jak nigdy wcześniej, wolność słowa i odwaga pójścia pod prąd stają się przeciwwagą konieczną w coraz bardziej konformistycznych społeczeństwach europejskich, gdzie ujednolicone myślenie, dyktatura większości i polityczna poprawność stają się dominujące. Słuchacze mają coraz większą potrzebę informacji wyselekcjonowanej, jasnej i wyważonej, zwłaszcza gdy liczba informacji jest ogromna i natychmiastowa, jak to się dzieje w naszych czasach. A chrześcijanie wiedzą, może bardziej niż inni, że słowa mogą mieć olbrzymią siłę, mogą albo zabić, albo dać nowe życie. W tak skomplikowanej dżungli, gdzie zatracają się wszelkie granice, media chrześcijańskie mają być dla słuchaczy swoistym przewodnikiem. Mają pomagać w odczytaniu informacji napływającej z każdej strony, ukazywać ich kontekst i budzić sumienia. By jednak przetrwać i zaistnieć w takim koncercie medialnym, konieczne jest dziś, by chrześcijanie zdobywali nowe tereny i przeciwstawiali się pokusie zamknięcia w tożsamościowym getcie. W Europie, tak jak gdzie indziej, radiowe rozgłośnie chrześcijańskie mają jeszcze długą drogę do przebycia, by skutecznie oprzeć się częstemu brakowi uznania dla ich pracy i pokutującej opinii o braku profesjonalizmu.
De notoriété et de professionnalisme.
Wysłuchaliśmy komentarza europejskiego papieskiej rozgłośni. Mówiła Romilda Ferruto, kierownik sekcji francuskiej. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.